Yo no he creído. Hoy fui a Colombia y eso se sabe de eso.
Szczęść Boże! W audycji Dar i Tajemnica witają się z Państwem Marta Grabowska
i Szymon Kamysz. Bóg nie stworzył mnie do małych celów, ale do jednego. Odpowiedź na powołanie to odpowiedź na pytanie, kim ja jestem. Nie co ja mam robić, ale kim ja jestem.
Te słowa wypowiedział nasz dzisiejszy gość, ksiądz prałat dr Piotr Pawlukiewicz. Szczęść Boże, księże!
Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże wszystkim.
Zaczęliśmy audycję od jednego z cytatów zaczerpniętego z wielu dotąd wygłoszonych przez księdza konferencji. Dotyczył on powołania, bo właśnie to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy.
Księże, świat dzieli się na ludzi, którzy już od dzieciństwa wiedzą, kim chcą zostać w przyszłości, ale też istnieje grupa osób, która przez wiele lat szuka swojego powołania. Jak to było w przypadku księdza? Pewność od początku, czy długie poszukiwanie?
Ja raczej do tej grupy tych wiedzących od początku, z tym, że co ja wtedy wiedziałem, to teraz się z tego śmieję, ale już byłem według swoim mniemaniu powołany do kapłaństwa. Pamiętam, kiedyś szedłem z moją dziewczyną, mieliśmy po 13-12 lat, ja jej mówiłem, słuchaj, ty na mnie nie licz, ja byłem odpowiedzialnym człowiekiem, nic z naszego związku nic nie będzie. Ale jak chłopacy w starym wieku, kochałem się w dziewczynę, grałem w piłkę. No a kiedy matura się zbliżała i wstąpienie do seminarium, to już pewne rzeczy się zacząłem eliminować. Ale dość wcześnie myślałem o kapłaństwie.
Jak wyglądało, księdza, właśnie przygotowanie do posługi kapłańskiej? Jak ksiądz wspomina ten czas seminarium? Czy właśnie w jaki sposób się ksiądz przygotowywał? Jaki to był czas? Czy trudny dla księdza, czy raczej taki właśnie w przekonaniu, że to jest to?
Trzeba zaznaczyć, że przygotowanie do kapłaństwa zaczęło się wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że będę księdzem. I teraz z perspektywy czasu widzę, jak pewne rzeczy, które były zupełnie niepodobne do przygotowania do kapłaństwa, były jednak przygotowane do kapłaństwa. Że wspomnę Państwu otrzymywanie uwag w dzienniczku za gadanie. Ja ciągle gadałem i wszyscy mówili, gaduła, jesteś taka gaduła. Nie wiedziałem, że przygotowuję się do głoszenia Słowa Bożego. Kształtę swój warsztat z formy wypowiedzi, poprawiali mnie tam niekiedy z językiem, ale to choćby taka sprawa, czy granie na gitarze, granie w piłkę nożną, to jest niekiedy lepsze przygotowanie do kapłaństwa i studiowanie teologii wyzwolenia, czy jakiejś tam innej dziwnej dziedziny teologicznej. A potem przyszło seminarium. Seminarium było dla mnie trudne z tego powodu, że ja byłem dość blisko domu rodzinnego. Do seminarium, do mamy miałem 3 przystanki tramwajowe i wstąpiłem do seminarium. No, żadnych tam nabożeństw z domu nie robiliśmy, ale była taka podniosła chwila. A za 3 dni przyjechałem i powiedziałem, mama, głodny jestem. No, to jesteś w seminarium czy nie jesteś? No jestem, ale wpadłem do domu, żeby się najeść. Jest to było blisko. A potem rzeczywiście, no, jak każdy człowiek żywy, energiczny, było mi przykro, kiedy uczyłem się łaciny, a z głośnika radiowego brzmiał transmisję z jakiegoś meczu piłkarskiego, na który bym poszedł za wszelką cenę. Ale potem człowiek się wciągał w życie seminaryjne. Poznałem kolegów, otworzyliśmy się na siebie, razem robiliśmy przedstawienia, koncerty. Oczywiście uczyliśmy się żyć po Bożemu. Dla mnie seminarium, bo kiedyś mi jeden ksiądz powiedział, Piotr, najpiękniejszy okres życia w kapłaństwie to jest seminarium. No ja tak czekałem pierwszy rok, potem drugi, potem trzeci. Po 6 latach twierdzę, że to bardzo sympatyczny czas. Bardzo fantastycznych ludzi, których poznałem. No, Pan Bóg jest fantastyczny, On tam wszystkim kieruje. Ale miałem też inne chwile w seminarium, w życiu, które uważam za niezwykłe i tak bym nie przeceniał, przewartościowywał tego czasu w seminarium. Seminarium chce jak w szkole się zabłysnąć, mieć dobre stopnie, podobać się władzy seminaryjnej, a tam trzeba się przede wszystkim nauczyć doznawać porażek i przyjmować pokornie to, czego Bóg od nas chce, a czego my pojąć nie możemy jeszcze na początku.
Wspomniał ksiądz doktor o takich zwykłych rzeczach codziennych, że one częściej, że dość często lepiej przygotowywują niż seminarium do drogi kapłańskiej. Dlaczego?
Pamiętam książkę Bobby Moore'a, to był taki angielski piłkarz, który we wstępie do książki napisał tak. To książka poświęcona umiejętności grania w piłkę nożną. Jeśli w tej chwili masz okazję iść pograć w piłkę nożną, to zamknij tą książkę, idź, umów się z chłopakami, grajcie ile wlezie. A jak już nie będziesz miał siły wrócić do domu, będzie wieczór, to poczytaj sobie tę książkę. My w seminarium żeśmy uczyli się oczywiście łaciny, greki, hebrajskiego i tych wszystkich wzniosłych rzeczy, ale pamiętam szczególnie te momenty, kiedy spotykałem się z ludźmi biednymi, potrzebującymi pomocy, niekiedy bogatymi materialnie, biednymi duchowo. I to człowieka jakoś kształtowało. Czy koledzy w seminarium to byli pierwsi ludzie, z którymi rozmawiałem o Bogu, z którymi rozmawiałem o ewangelizacji, bo nie pochodziłem z jakiejś takiej super pobożnej rodziny. Odseparowanie, które okazywało się błogosławieństwem na początku, było trudno z tym językiem, żeby go opanować po 22, ale i tego się człowiek nauczył. Także sukcesy, porażki, zwycięstwa, przegrane, z tego się składa życie ludzkie i życie kapłana też.
A jak właśnie księdza rodzina zareagowała na decyzję o tym, że ksiądz wybiera taką drogę?
Moja rodzina zareagowała w zasadzie wzorcowo, bo ojciec już chyba nie żył. Natomiast mama powiedziała jedno, przemyśl to i przemódl to, żeby to nie było chwilowa fascynacja. Oni wiedzieli, że ja się lepiej do plebanii, do księży, do sióstr zakonnych, że taki się kościelny zrobiłem. Więc to nie było dla nich zaskoczenie, ale mama powiedziała krótko, ani mnie nie zachęcała, ani mnie nie zniechęcała, tylko powiedziała przemyśl to, przemódl to. I to były dwa zdania, które mi zostawiła w testamencie, że tak powiem, żebym przemyślał i przemodlił pewne rzeczy.
A z jakimi największymi pokusami i trudnościami ksiądz się zmagał od czasu święceń kapłańskich?
Najniebezpieczniejsze dla kapłanów i dla każdego człowieka jest pycha. Księdzu łatwo jest spać w pychę, bo stoi na podwyższeniu, ma mikrofon. Ludzie go słuchają, w konfesjonale poucza, naucza i w ogóle się tak może wydać, że to on jest lepszy z góry. Wcale nie jest lepszy. Ja uważam, że życie świeckie i życie kapłańskie ma ten sam poziom trudności, tylko to jest inna dyscyplina sportu. Żeby zdobyć złoty medal i tu i tu w życiu świeckim i kapłańskim trzeba się mocno napracować i nieść krzyż. Ja się przywiązuję szybko do ludzi. Mówię, zawsze się kochałem w tej dziewczynie, z którą ostatnio rozmawiałem. Ale jak wracałem z gór, to rano wstawałem i wyciągałem albumy o górach. To było dość trudne właśnie, że trzeba ciągle zmiana, ciągle nowi ludzie, ciągle tu praktyki w jednej parafii, praktyki w drugiej parafii. I tempo tego wszystkiego było dość spore, ale tak to no, separacja właśnie. Trzeba zrezygnować z niektórych płyt rockowych. Trzeba zrezygnować z niektórych wydarzeń sportowych, które kiedyś kochałem całym sercem. Ale z braku rodzi się więcej. To ktoś powiedział, mówiąc o Kanie Galilejskiej. Przez to, że zabrakło wina, dostali wino lepsze. Przez to, że myśmy pewne rzeczy w seminarium stracili dla Pana Boga, dostaliśmy lepsze. I zdecydowanie się już na nie nie zamienił.
Jakie osoby były dla księdza wsparciem w tym czasie przygotowywania i też może w czasie kapłaństwa?
No wspominam tu swoich ojców duchownych w seminarium przełożonych, ale wspominam też księży pracujących, jak to się mówi, w terenie, ale i dużo ludzi świeckich mi pomogło. Nieraz taką prawdą, dość bolesną, Piotr, nie przesadzaj tam na kazaniach, ostrożnie z tą muzyką w kościele, to nie jest sala koncertowa. Nieraz trzeba było przełknąć linię, ale prawdziwego przyjaciela poznaje się po tym, że on zwraca uwagę. Z miłością, z dobrocią, z cierpliwością, ale zwraca uwagę. Podejrzani są przyjaciele, którzy nam nigdy nie zwrócą uwagi, bo chcą zawsze być dla nas fajni, mili i sympatyczni. Więc to też tak wyglądało od strony seminarium.
A jakie doświadczenia najbardziej pomogły księdzu lepiej sprawować posługę kapłańską? Bo wiemy, iż ksiądz ma za sobą przygodę z dziennikarstwem, próbował swoich sił w muzyce i oczywiście wygłosił ksiądz mnóstwo kazań rekolekcyjnych.
No, człowiekowi trzeba kija i marchewki. Dużo pomogły mi pochwały, to, że ludzie we mnie wierzyli. Kiedy moja ciocia się dowiedziała, że idę do seminarium, powiedziała do mojej mamy, słuchaj, nie pozwalaj mówić do seminarium, przecież tak go wyrzucą. To ja powiedziałem na złość cioci, żeby skończyć to seminarium. Moje święcenia są oparte na przekorze wobec cioci, która już nie żyje u Pana Boga. Ale poważnie, wielu ludzi, mój katecheta, kiedy powiedziałem mu, że wybieram się do seminarium, dostał atak uśmiechu. Śmiał się dwie minuty, bo potem otarł łzy z uśmiechu te płynące i bardzo mi pomógł. Właśnie ten też wejść w seminarium, jak od razu tam się ustawić, kogo słuchać, kogo mniej słuchać, bo różne głosy krążą po tym gmachu. Anielskie i nie tylko anielskie. Więc każdy człowiek coś wnosi, coś ubogaca kapłaństwo, chociaż ksiądz przy tej ilości, mnogości spotkań, relacji pozostaje ciągle sam i nosi serca ludzkie w swoim sercu i to jest bolesne, trudne, ale i przepiękne. Proszę zwrócić uwagę, w Polsce narzekają ludzie na kościół, że na pieniądze, że coś, ale nikt nie narzeka, że księża łamią tajemnice, że rozpowiadają jakieś rzeczy. Tutaj można, jak to się mówi językiem potocznym, iść jak w dym. I wiadomo, że może ksiądz nie zrozumie, może nie wysłucha do końca, ale to zostanie w jego sercu. W jego sercu, na dnie jego kapłańskiego serca, w tej dziale tajemnicy ludzkich, porażek, zwycięstw, to gdzieś tam się nosi w sercu.
Można powiedzieć, że jest ksiądz jednym z najpopularniejszych kaznodziejów w Polsce i na księdza właśnie konferencjach, rekolekcjach nawróciło się wiele osób. Proszę powiedzieć właśnie, czym jest dla księdza to Słowo Boże? Czy ta nauka, którą ksiądz głosi, to właśnie tylko taka nauka, a może właśnie spotkanie z drugim człowiekiem? Jak ksiądz do tego podchodzi?
No mam ten przywilej i ten kłopot, że ja przyjeżdżam do parafii, przyjeżdżam do studentów, mówię naukę, może nawet nieraz pogadamy i wyjeżdżam. I bawcie się dobrze, mówię. Oczywiście żartuję, prowokuję, ale nie mam takiego trudu, że w jednej parafii jestem 15 lat i mam wygłosić konferencję. Ja współczuję księżom, którzy są 10-20 lat w parafii i mówią kazania, mówią ciągle ciekawe kazania, mówią ilustrowane kazania przykładami. Ja mam tutaj ułatwione zadanie, bo mogę pojechać do Krakowa, a po następnego dnia w Szczecinie nikt nie będzie znał tej krakowskiej nauki i mogę ją powtórzyć. Co się zdarza. Tym, którzy mówią, że oburzeni są, dlaczego się powtarza, pytam, zapytajcie, dlaczego się Pismo Święte powtarza. Nauczyć się można rzeczy przez powtarzanie, przez szlifowanie ciągle tych rzeczy, do których doszliśmy wcześniej, które osiągnęliśmy. Pomagamy więc sukcesy i porażki. Ze zdumieniem przeczytałem kiedyś zdanie jednego z teologów, który napisał, że u źródeł niejednego kapłańskiego sukcesu leży szatański spryt i szatański mechanizm. Ksiądz, który odnosi za dużo sukcesów, jest podejrzany. Pan Jezus nie odnosił sukcesów. Pod krzyżem był to dramat, nie miał ani jednego ucznia, tam jeden, dwóch się zaplątało i Matka Boża, ale poniósł totalną klęskę. I ksiądz musi się nauczyć tej trudnej sytuacji, że czasowo, czy w wymiarze takim nawet całego życia, poniesie klęskę, patrząc po ludzku. Ale na szczęście, jak to napisał ksiądz Twardowski, krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej. Także z różnych nitek utkane jest kapłaństwo, z tych kolorowych, szarych, pełnych łez i pełnych uśmiechu. Takie, jak powinno być życie człowieka Bożego i powinno być życie każdego chrześcijanina.
Jak ksiądz przygotowuje się do kazania? Czy studiowanie Pisma Świętego jest trudne i czasochłonne? Jak do tego należy podejść?
Pismo Święte jest z jednej strony najgenialniejszą książką na świecie, bo rozumieją ją dzieci, profesorowie, Chińczycy, Japończycy i Włosi. A z drugiej strony Pismo Święte jest najtrudniejszym zadaniem i przełknięciem dla człowieka, że wszystkiego tu nie zrozumie. Kiedyś pani profesor Wanda Pułtawska powiedziała: pozwólmy Bogu mieć swoje tajemnice. Są rzeczy, których nie zrozumiemy. Są rzeczy w Piśmie Świętym, które doprowadzają do szału, bo się ich nie rozumie. Jeden z księży teologów powiedział, że list świętego Pawła do Rzymian zrozumiał dopiero 3 ludzi na świecie. Znaczy w tym wymiarze ludzkim. Jest to bardzo trudne. Pismo Święte więc pomaga, wspomaga, ale nieraz denerwuje i wierci dziurę w brzuchu. Jest wcale niemiłe i nieprzyjemne. Chociaż ktoś powiedział, że trzeba się z nim opowiedzieć z dziewczyną. Chodzić, adorować, wielbić, zaglądać, przycierać oczy ze zdumienia, jakieś piękne słowo Boże. I wtedy ono się otworzy, jak się dziewczyna na miłość się otwiera. Więc oczywiście to jest fundament. Drugi fundament kazania to jest życie ludzkie. Ja przyjeżdżam do sióstr zakonnych, siedzę sobie, jem obiadek z nimi, one rozmawiają, a któraś siostra mówi: o, jutro będziemy na kazaniu. Bo ksiądz Piotr zbiera przykłady i widzę, że to sobie notuje w pamięci, co my mówimy. Zgadza się, opowiadam często historie z życia swojego, moich bliskich, ale zawsze robię to anonimowo, bo nie wiem, czy oni by sobie życzyli. Chyba że ktoś powie, niech ksiądz powie na kazaniu i powie, że to ja mówiłem, no to proszę bardzo. Ale żeby mówić czyjś tajemnicę, to właśnie zmieniam, że mówi jakiś pan kiedyś gdzieś, no i opowiadam o sobie, bo jestem też panem. Więc mogę się podłożyć pod tę przykładową postać. No i trzeba być rzeczywiście bystrym obserwatorem. To Pan Bóg dał mi fantazję, Pan Bóg dał mi taki dar tej obserwacji, analizy jakiejś. I z tego korzystam, ale wszystko to w Jego ręku. Nie wierzyłem, że będą takie sytuacje. Zdarza się, że godzina do wygłoszenia kazania, ja nic nie mam w głowie, nic. Tabula rasa. Nieraz dopiero jak idę po schodkach na ambonę, coś mi ośni. Ale Pan Bóg wyprowadza na próbę. Na tyle się znamy, na ile jesteśmy sprawdzeni.
Pełnił też ksiądz posługę kapelana w kaplicy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej i był ksiądz duszpasterzem parlamentarzystów. Jak ksiądz wspomina tamten czas, bo to jest trudne mówić do osób, które mają różne poglądy z różnych obozów politycznych.
Kiedy przyszedłem do Sejmu, jeden z posłów poprosił mnie przed mszą świętą, czy bym się pomodlił za ustawę 217/37. Więc ja się pomodliłem za tą ustawę, to podszedł drugi i powiedział, że jak jeszcze raz się pomodlę za ustawę tą, to mi przestanie przychodzić do kaplicy sejmowej. I wtedy zrozumiałem, jak ważna jest właśnie taka apolityczność tam potrzebna u kapłana. Ja mam taką dumę, że tak powiem, że o ile się orientuję z parlamentarzystów przez te 10 lat, nikt się nie zorientował, jakie są moje sympatie polityczne, bo oczywiście mam sympatie, antypatie polityczne. I to mi się udało. Natomiast rzeczywiście oni są często, grają posłowie, senatorowie na najwyższych obrotach. Nerwy, państwo widzicie to wszystko, co się tam dokonuje w Sejmie, jak to jest często podminowane emocjami. I wiedziałem, że nie można tym ludziom truć, pouczać. Potrzebują konkretnej, tak jak się wpada do domu i się chwyta kawałek chleba. Tak oni wpadali do kaplicy między jednym posiedzeniem a drugim i łapali Słowo Boże, które by im pomogło wytrwać, przestać się bać, nie lękać, nie zastraszyć się i wypełniać wolę Bożą. Więc to było często takie wojskowe duszpasterstwo. Bardzo różni z różnych ugrupowań. Zresztą to Państwu zdradzę, że często to, co widzimy w telewizji, że się kłócą parlamentarzyści różnych obozów, to jest trochę podgrywane. Ja pamiętam, jak dwie panie z Ligi Polskich Rodzin co jakiś czas widziały pana Oleksego z obozu przeciwnego i przychodziły do kiosku i mówiły: poprosimy nasz dziennik dla pana Oleksego. Pan Oleksy mówi: proszę Trybunę Ludów dla pani z LPR-u. Wymieniali się i śmiali się przy tym, ale tego telewizja by nie pokazała, bo to może byłoby mało ciekawe. Telewizja pokazywać wojny właśnie kłótnie i to jest atrakcyjniejsze dla współczesnego telewidza.
A jak ksiądz definiuje ewangelizację? W jaki sposób ksiądz nawraca ludzi?
Ja nie nawracam ludzi. Ksiądz Jan Twardowski napisał wiersz kiedyś, ja nie przyszedłem Pana nawracać. Wiersz skierowany do pacjenta w szpitalu jakimś. Nie przyszedłem Pana nawracać, przyszedłem opowiedzieć o swojej biedzie. Jeden ksiądz by miał co opowiedzieć, tylko że my nie jesteśmy powołani do tego, żeby głosić siebie. Powtarzam, można swoje problemy jakoś przekazać ludziom i je ukryć gdzieś dyskretnie, ale to nie jest dobrze, żeby konfesjonał był miejscem, gdzie księża opowiadał o swoich kłopotach duchowych. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus nigdy nie powiedział takich słów. Nigdy nie powiedział, no i co my teraz zrobimy? No, ale się pokiełbasiło. No i mamy kłopot. Pan Jezus zawsze wiedział, co ma robić. Pan Jezus zawsze wiedział, co ma powiedzieć. Pan Jezus nigdy nie został wybity z takiej poczucia pewności siebie. I my, księża, chociaż jesteśmy grzesznikami nie gorszymi niż ludzie świeccy, musimy trzymać fason. Że ja mogę przeżywać dramat w kapłaństwie. Ja mogę wyjść na Wigilię Paschalną i się rozpłakać, bo już coś mnie spotkało, ktoś mi umarł. Jestem człowiekiem zwykłym na ambonie i na ulicy, ale generalnie mam służyć, mam ludziom głosić Ewangelię. Nie mogę podejść, żebym powiedzieć, ale proszę Państwa, dzisiaj mam doła, o Jezu, jak mi się nic nie chce robić. Nie mogę, mogę powiedzieć, bierzmy się w garść, prośmy Ducha Świętego o pomoc, wspierajmy się wzajemnie, chociaż sam bym się chętnie właśnie położył i rozpłakał z bezradności. Jak nawracam ludzi, to jest, Słowo Boże jest jakimś promykiem w tym całym świetle Kościoła, bo jeszcze są sakramenty, bo jeszcze jest pisarstwo, jeszcze jest życie teologiczne, praca teologiczna. I wszystko to jest potrzebne do tego, żeby człowiek odnalazł Boga, ale w istocie zależy to od Bożego wezwania, czy człowiek je odczuje, czy człowiek je usłyszy, czy człowiek się nim przejmie, czy człowiek za nim pójdzie. Od Bożego przesłania. Jak człowiek się zaprze, powie, że nie, to nie ma siły. I Bóg jest bezradny. Chrystus z bezradności płakał nad Jerozolimą. Z bezradności. Ja nieraz ludzi pytam, że Bóg zwierając ramiona na krzyżu pyta, czy ja mogę coś do was jeszcze zrobić? Czy mogę coś dla was więcej zrobić niż Golgota, niż krzyż, niż miłość wyrażana przez mękę i śmierć?
Księdza słowa bardzo często trafiają właśnie do młodych odbiorców, do młodych ludzi. Proszę powiedzieć, jaki jest klucz, żeby właśnie zrozumieć tę dzisiejszą młodzież i trafić do niej?
Ja miałem bardzo wiele pytań na lekcji katechezy do swoich katechetów, ale wstydziłem się, bałem się je zadawać, więc wyciągałem innych kolegów. Ty zapytaj księdza, dlaczego Bóg nie zabije diabła, to będziemy mieli święty spokój. No i takie pytania przerzucałem przez ambonkę w drugą stronę. Do młodzieży należy mówić prosto. Zresztą prosto to wszyscy chcą, żeby mówić. Jest to dla mnie wielką radością, kiedy widzę w ławce siedzi dziadek, syn i wnuk i wszyscy słuchają mojego kazania oddechy do dechy. Śmieją się, kiedy trzeba się śmiać, milczą, kiedy trzeba milczeć. To się da tak powiedzieć. Wielcy księża profesorowie, jak jest dobry przykład, słuchają. Teorii niekoniecznie słuchają. Świadectw życia chrześcijańskiego na pewno będą słuchać, jeśli są to ciekawe przykłady i świadectwa. Mówić uczciwie, nie mogę to koloryzować, że ewangelizacja to wielka przygoda z Jezusem, bo nieraz jest płacz, nieraz ktoś przeżywa w domu alkohol i z ojca, rozwód starszego brata i to jest dramat. I teraz przyjdzie do kogoś i usłyszy, weźmy się za ręce i radujmy się. On ma ochotę się wyryczeć, on ma ochotę się wypłakać i trzeba mu też tę możliwość stworzyć. Nie mówiąc, nie płacz, niech płacze. Są rzeczy, które trzeba płakać. Tak wspomniałem, Pan Jezus płakał też. Więc uczciwie, kiedy się mówi o Kościele, uczciwie powiedzieć, tak, są księża, co pobłądzili, pogubili się, ale są księża, którzy wrócili ze złej drogi, wrócili z alkoholizmu, dzisiaj służą Bogu. Więc po prostu uczciwe postawienie sprawy. Żadne przeginanie w jakąś jedną czy drugą stronę. Mówić językiem niekościelnym, bo do ludzi, którzy są poza Kościołem, pogubili się, nie można mówić językiem kościelnym, bo to oni go nie przyjmą. Więc mówić językiem świeckim, dawać porównania. Z sakramentami to jest tak jak z tym i z tym, z Pismem Świętym jest tak jak z tym i z tym. Ludzie pamiętają obrazy, przychodzą do mnie, a po 20 latach ja pamiętam, ksiądz mówił taki przykład. I zgadza się, oni przez 20-30 lat pamiętają ten przykład. To jest, przykłady są takim nośnikiem Bożej prawdy. Ale człowiek jest zaskoczony, bo ci, co wydawali się, że są skazani na pożarcie złemu duchowi, nagle zwyciężyli mocą Chrystusa. Sam jestem zaskoczony, gdzie przychodzą ludzie z różnych zakątków Polski, mówiąc, że mąż się nawrócił, ja się nawróciłem. No cieszę się, że jestem takim osłem, który niesie Słowo Boże. I dla jego dobra Pan Bóg zsyła z trudnej sytuacji. Zaskoczyła mnie bardzo wypowiedź dotycząca księgi Jonasza, że Jonasz był posłany, żeby Niniwitów nawracać, a w istocie chodziło, żeby Jonasza nawrócić. Pan Bóg może zrobić takie rekolekcje, że nie do ludzi przemówi na tych rekolekcjach, tylko do głoszącego rekolekcji. I po to przychodziło 500 ludzi do kościoła przez 3 wieczory, żeby się ksiądz nawrócił. Jeden ksiądz, żeby się nawrócił. Że to nie chodzi, że tylko my mamy stać na tym podwyższeniu i nawracać was, ale nawracamy się nawzajem, służąc miłością, wymagając od siebie. To jest takie ważne w ewangelizacji.
A co mógłby ksiądz powiedzieć młodym ludziom, którzy nie mogą odnaleźć swojego powołania?
Wprawdzie to nie ma problemu z odkryciem powołania. Najgorzej, jak się go minuje, udaje się kogoś innego, gra się, fałszuje się rzeczywistość. Wtedy człowiek jedzie jak samochodem bez świateł w ciemnym lesie. Ale kiedy człowiek gra uczciwie, prosi o prawdę, spowiednika, matkę, ojca, nie mówi, że wszystko, co oni mówią, to jest głupie i beznadziejne, tylko słucha to i analizuje te słowa swoich wrogów. Jest to powiedzenie, posłuchaj wrogów, oni ci więcej powiedzą o twoich przyjaciół. Czegoś nie wiem. Nie wstydzę się już. Kiedyś się bardzo bałem, że młodzież mi zada pytania, a ja nie będę wiedział. Teraz mówię, że nie wiem, po prostu nie wiem. Z wiekiem mózg się nie odradza, tylko zaczyna zapominać pewne rzeczy. Coraz częściej mi się zdarza właśnie, że tak może się dłużej zastanowić nad jakimś zdaniem, zanim je wygłoszę. I to jest dzieło Boże przez nas dokonywane. Pan Bóg potrafi nawet pomyłki przeistoczyć w zwycięstwa. Kiedyś pewien zakonnik głosił w pewnym mieście kazanie o Kainie i Ablu i mu się pokićkało i mówił, że ten Abel zabił Kaina. No i ten Abel zabił Kaina, i ten Abel zabił Kaina. Przyszedł do zakrystii, księże mówił, coś ty za głupoty gadał, jaki Kain, Abel zabił Kaina. I przychodzi facet, mówi, proszę księdza, dziękuję za to kazanie. Ksiądz mi udowodnił, że jestem ignorantem religijnym, bo ja zawsze myślałem, że to Kain zabił Abla. Więc nawet Pan Bóg te porażki, te błędy potrafi wyciągnąć, jeśli jesteśmy uczciwi, pokorni. Czy nie przywłaszczymy sobie chwały swojej? Wielką pokusą człowieka jest przywłaszczyć sobie chwałę. Ale im powiedziałem, ale im walnąłem, ale mnie słuchali, ale... No i tu Pan Jezus musi interweniować jakąś porażką często, żeby gościa sprowadzić na ziemię.
Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Co dla księdza osobiście znaczą te słowa?
No, że ludzie się łowi na spinning, na gruntowe łowienie, na robaka. Tak sobie myślę w tej chwili. No jest to niesamowite. Łowi się tutaj nie dla siebie, tylko dla Pana Jezusa. Trudne jest kapłaństwo, ślub czystości na tym się opiera. Oddać ludzi. Oddać ludzi. Ktoś powiedział, że źródłem czystości kapłańskiej, ja myślę, że i świeckich ludzi, jest umiejętność powiedzenia dziękuję, już pójdę. W odpowiednim momencie wyjść. Że to jest fajnie mieć z wami, ale wy pojedziecie do domu, do swoich spraw, a ja zostanę tutaj sam ze swoimi sprawami. Oczywiście człowiek nie wie, jak to Pan Bóg właśnie prowadzi te kule. Kiedyś byłem z tym na parafii, gdzie jakiś ksiądz wygłosił bardzo ostre kazanie na temat aborcji. Tam mówił o dzieciach wyrzucanych na śmietnik, takie co, no, ludzie kręcili głowami, szokowani takimi porównaniami. Wyszedłem i po obiedzie przed plebanie stanąłem na przystanku tramwajowym, podchodzi facet i mówi, proszę księdza, no widzi ksiądz, jakie dzisiaj było kazanie. No mówię, no tak, no trochę ten ksiądz przegrał z tymi emocjami. Ale nie, proszę księdza, wszyscy chwalą, to było rewelacyjne kazanie. Od lat czekaliśmy na takie kazanie. Więc można się być zaskoczonym, co oddziałuje na plus w moim życiu, a co oddziałuje na minus.
Dla wielu młodych ludzi jest ksiądz ogromnym wsparciem, także dla nas w poszukiwaniu swojego powołania. Dziękujemy księże za przyjęcie nas, zaproszenia i także za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże wszystkim.
A wszystkich słuchaczy zapraszamy na audycję już za tydzień o godzinie 16:30. Z Panem Bogiem.